Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40. Dzień dobry. Dzisiaj na początek cytat z Głosu Wielkopolskiego z 13 października 1976 roku. Pełna świetlica ZNTK przy ulicy Roboczej 4 w Poznaniu. Ludzie starsi i młodzi, kobiety i mężczyźni. Atmosfera podobna do tej z trybun stadionu imienia 22 lipca podczas spotkań rozgrywanych przez piłkarzy Lecha. A więc nareszcie, po latach oczekiwań, marzenia i propozycje stały się rzeczywistością. Od wczoraj istnieje klub kibiców piłkarzy Lecha. Tak redaktor Andrzej Kuczyński, zmarły niedawno, świętej pamięci.
Wybitny, legendarny dziennikarz.
Legendarny dziennikarz opisywał moment, gdy dzień wcześniej, właśnie 12 października 76 roku, na Wildzie, co ciekawe, w ZNTK powstał klub kibiców Lecha Poznań i na tym zebraniu założycielskim był mój gość, wtedy 19-letni, dzisiaj już dojrzały mężczyzna, Paweł Leszek-Klepka. Witam cię serdecznie w Lechowych Historiach.
Witam państwa serdecznie, witam pana redaktora.
Pamiętasz to spotkanie? Jako
tak,
ten
pamiętam, bo one było szczególne, bo one było wymuszone na władzach Lecha. Wtedy trenerem Lecha był Jerzy Kopa, który, można powiedzieć, jedyny, który się zachowywał w stosunku do tej całej grupy kibiców bardzo przyjaźnie. Zresztą też, no niestety, świętej pamięci trener, ale zawsze traktował kibiców bardzo poważnie, zawsze na spotkania później już klubu kibica przychodził przygotowany, ze szczegółami, nie bał się odpowiadać na bardzo trudne pytania. Sala była pełna. Fakt, że to było zrobione tak, że doszło do pewnego incydentu drobnego, gdyż władze jakby nowego klubu kibica pierwszego zostały wybrane przez władze klubu i władze Komitetu Wojewódzkiego PZPR, bo nie wiem...
Ale czy... też przedstawicieli mediów, bo pieczę nad tym sprawowały Głos Wielkopolski i rozgłośnia radiowa nasza wtedy. Tak. Andrzej Prusiński, zresztą redaktor, prowadził to spotkanie i przedstawicieli prasy znaleźliśmy w zarządzie, ale o tym za chwilę właśnie...
Ale to jeszcze tego tak dokładnie pamiętam i wiem, że doszło do olbrzymiego sporu, bo kibice zaczęli krzyczeć, że my chcemy mieć swojego przedstawiciela, kibica w tym zarządzie klubu kibica, a nie nam narzuconego, wybranego zgodnie z jakąś ideologiczną linią partyjną. No i jeżeli dobrze pamiętam, to na pewno był wybrany do tego Ryszard Dąbrowski, który pracował, leśnik, który pracował tutaj w oddziale firmy na Gajowej. I to był wielki, wybitny też kibic Lecha. Nie wiem, czy żyje jeszcze, a jeżeli żyje, to pozdrawiam go serdecznie, bo to był prawdziwy z całego serca kibic.
Ale wracając do tego spotkania, to właśnie Jerzy Kopa i kilku piłkarzy było na tym spotkaniu. Oni uczestniczyli w tym spotkaniu, bo wtedy była fatalna sytuacja sportowa Lecha Poznań. Lech szorował wtedy po dnie tabeli. Jerzy Kopa, jak się później okazało, wyciągnął tego kolejorza z na tabeli.
Pamiętam, to były długie, długie lata, kiedy Lech ciągle walczył o utrzymanie. Każdy sezon, i pamiętam te marzenie nas, kibiców, no żeby chociaż w środku tabeli byli, żeby wygrali te mecze. No, to było straszne i Jurek Kopa był tym takim pozytywnym sygnałem. Młody, ambitny trener z pomysłem bardzo fajnym, który wtedy zaczął ten zespół wyciągać z tego dołka. Fakt, że wtedy władze Lecha bardziej potrzebowały kibiców niż kibice
Lecha.
To było tak stworzone, wymuszone klub kibica, no za bardzo oczywiście z wielką wadą, że w bardzo dużym stopniu chciano, oparto to od Komitet Wojewódzki PZPR.
Kontrola partyjna musiała być
tak,
nad tym.
Ale tam był bardzo fajny jeden człowiek, no nie wiem, mogę powiedzieć, bo Krzysiu Kruszona, który wtedy był przedstawicielem jakby komitetu do klubu kibica i to był prawdziwy kibic. To nie był partyjny dygnitarz, który chciał tylko narzucić nam, kibicom, swoją wolę.
A po co właściwie były te kluby kibica? W przeglądzie sportowym wtedy też powstała taka inicjatywa, żeby powoływać te kluby kibica. No, władza pewnie jakąś tam kontrolę chciała nad tymi kibicami, którzy na stadion przychodzili, no bo nie może być tak, że co drugi weekend w dużym mieście zbiera się kilkadziesiąt tysięcy ludzi w jednym miejscu, a nie ma nad tym jakiejś kontroli, więc myślę, że pewnie trochę tak było, ale chyba nie tylko.
Wtedy w Warszawie w przeglądzie sportowym funkcjonował pan redaktor Grzegorz Aleksandrowicz. On był wielkim zwolennikiem klubów kibica i potem jakby stworzył takie ogólnopolskie zjazdy klubów kibica. Tak, to będzie trochę inny okres, bo nie możemy tego porównywać do dzisiaj. Ja się nie boję słowa kibol, ale bo sam można powiedzieć, że w pewnym stopniu byłem tym kibolem, ale wtedy bardziej kibicem jednak. Jednak podchodziło się inaczej. Nie było żadnych wielkich awantur na stadionach, ale przecież na takim stadionie wtedy 22 lipca, później Szyca, przecież w pierwszym rzędzie to tylko siedział co pewien kawałek policjant albo wojskowy, a te rzesze kibiców, gdyby chciały ruszyć, to nie miało żadnych płotów, żadnych ograniczeń do tego, żeby wejść na murawę.
Ale nikomu nie przychodziło do głowy, żeby na tę murawę wbiegać, wchodzić?
Nie. Nie było takich potrzeb, nawet jeżeli były jakieś awantury kibicowskie, bo się już zdarzały wtedy, ale to nie były takie potężne, które już później, w następnym dziesięcioleciu zafunkcjonowały na każdym stadionie w Polsce.
Czy ten klub kibica jakoś działał, miał jakiś wpływ chociażby na klub, czy po prostu wiedza tych kibiców zrzeszonych w klubie kibica była większa, bo na przykład mieli możliwość spotkania się z piłkarzami, z trenerami?
Tak. Nie wiem, czy ilu kibiców pamięta taki niebieski budynek na stadionie na Dębcu, no bo wtedy głównym obiektem to był dębiecki stadion. To była taka wielka szopa, barak, w którym można było napić się kawy, herbaty i tam niby to była siedziba też klubu kibica i mieliśmy możliwość spotykania się wtedy, kiedy poprosiliśmy gospodarza obiektu, żeby nam to udostępnił. Takie uprawnienia mieliśmy i tam się odbywały spotkania z trenerem, z piłkarzami. To, co mówiłem już na początku, żeby bardzo często przychodził na nasze zaproszenie na początku sezonu Jerzy Kopa i zawsze był doskonale przygotowany, a później też piłkarze. To było fajne, bo zawsze frekwencja była, jak to mówię, na 150%.
Znalazłem relację z takiego spotkania przed rundą wiosenną, bodajże właśnie kibiców z trenerem Kopą. To on wręcz przynosił twarde dane, jak zespół się przygotowywał, o parametrach różnych fizycznych. Tak. Nowoczesne rzeczy, jak na tamte czasy.
Tak, on miał kalendarzyk. On z tego kalendarzyka wszystko miał wynotowane i wszystko to mówił. Dlatego ja do dzisiaj czuję, jak on nas, kibiców, wspaniale, poważnie traktował.
Zdawał sobie sprawę, jak ważni są kibice, ale też to zainteresowanie pokazuje, jakim właśnie zainteresowaniem Lech się cieszył, a takie spotkania chyba były potrzebne, bo tak, nie było internetu, media to były tylko albo aż trzy gazety dzisiaj w Poznaniu.
Aż trzy gazety.
Ale telewizja nie była tak wszechobecna, nie było telewizji internetowej, nie było tych dyskusji. Dzisiaj, to wiem chociażby z niedawnej mojej wizyty w Zabrzu, dobrze się mecz Lecha nie skończyła, już dwie internetowe telewizje nadawały na żywo wywiady, rozmowy, analizy.
Tak. To nie można porównywać tego w ogóle ze sobą.
Ale takie spotkania właśnie były potrzebne, bo wtedy czegoś się więcej dowiadywaliście jako kibice.
No, było też fajne, bo bardzo dużo fajnych kibiców przychodziło. To nie było, jakby nigdy nie było jakiegoś zagrożenia narkotykowego, alkoholowego. Nigdy z tym się nie spotkałem w tamtych czasach. Nigdy. A bardzo dużo młodych ludzi, którzy uczyli się w liceach, studiowali właśnie, bardzo dużo studentów. Było.
No to tak jak właśnie ty chyba wtedy właśnie, tak? To te lata, miałeś 20, 21 lat, wtedy końcówka lat 70.
Tak. No, znaczy było bardzo spokojnie, no mówię. No to są rzeczy, które bardzo trudno porównywać do obecnych warunków, do obecnego funkcjonowania tych wszystkich środowisk kibicowskich, chociaż i też wtedy mieliśmy swoje sympatie, z kim utrzymujemy przyjaźń, a kogo nie lubimy. I do dzisiaj tych samych nie lubimy, chociaż inni się trochę pozmieniali, bo pamiętam, że największym takim przyjacielem naszym to była Polonia Bytom, to zawsze...
Kibice Polonii Bytom?
Tak.
Ale
tak.
Ta przyjaźń trwała do lat 90., bo to ja pamiętam jeszcze, że z Polonią to się lubiło w Poznaniu.
Tak, Polonia zawsze było fajna. Bodajże Romuald Chojnacki przeszedł z Polonii Bytom do nas, tak samo, tak jak dobrze pamiętam. Nie, zawsze było fajnie, zawsze było bezpiecznie.
Czy na stadionach, na trybunach też mieliście jakieś wspólne miejsce? Bo klubem kibica nazywało się też później te grupy zrzeszonych kibiców, którzy organizowali doping na trybunach, czy młyn, kocioł, różnie na to się mówiło. W Warszawie to tam była Żyleta na Legii, a właśnie wtedy, koniec lat 70., tak. To też skupialiście się w jednym
chociaż
sektorze?
Na Dębcu to nie było wiele miejsca, dlatego że to był malutki stadionik, no przepraszam, na dzisiejsze czasy bardzo dziadowski, ale już na stadionie 22 lipca to było wydzielone nasze miejsce, no ale my kibice przychodziliśmy dokładnie w momencie, kiedy otwierały się bramy, czyli 4 godziny przed meczem i już zajmowaliśmy miejsce i już czekaliśmy na sam mecz.
Miejsc numerowanych nie było, kto gdzie usiadł na ławce, takie miejsce miał.
Na stadionie, pamiętam później, to już chyba na stadionie, już na Bułgarskiej, wymieniono na takie plastikowe, gdzie potem one tak się wyginały od słońca, niewygodnie było siedzieć. Były drewniane, bardzo fajne siedliska, ale to było jako ławki.
A jakieś atrybuty kibicowskie, szaliki, transparenty? Na zdjęciach pojawiają się czasami jakieś transparenty.
No wtedy był problem, że było dostanie materiału gdzieś, kupienie biało-niebieskiego. Ja sam, będąc technikiem geodezyjno-drogowym, mama akurat wyjechała i szyłem sam flagę w domu. Przygotowywałem właściwie tylko do szycia pod maszynę biało-niebieską, dostałem gdzieś materiał. Problem z szalikami. Nie było gdzie szalików zrobić. To
jak babcia, chyba, matka nie udziergała.
Tak. I to były wyjątkowe. No to jak ktoś miał szalik, to już był wybitnym kibicem.
Pasiaki takie wtedy, tak? Tak? Udziergane. To jeszcze też pasiak miałem od babci, tylko moja babcia była krawcową i chciałem, żeby udziergała mi taki szalik właśnie równy. Niebieski, biały w takie pasy. A jak to krawcowa miała swoją wizję i zrobiła szeroki pasek, wąski pasek, wąski pasek, szeroki, więc naprawdę był piękny ozdobny.
A ja pierwszą flagę robiłem z napisem na niebieskim tle, naszywałem napis Lech. I to mi się podobało. I chciałem, żeby jeszcze taką dużą, ale już mi się nie udało. Lech, kolejarz ponad wszystko. Ale to wziąłem z książki o Garinczy, gdzie było, jak zagrał na meczu na Marakanie i tam był wielki transparent. Chyba on wtedy po kontuzji wracał. Garincza ponad wszystko, nie?
A ty Lech ponad wszystko,
ja
tak?
Lech ponad wszystko chciałem, ale nie udało mi się do tego doprowadzić, ale moja flaga długie lata jeszcze była, jak powstał nowy klub kibica. Potem już nie taki, powiedzmy, fajny. To przekazałem tym chłopakom, no i gdzieś zaginęła ta flaga. Szkoda.
To o początkach kibicowania powiedz, bo najczęściej z ojcem idzie się na pierwszy mecz albo z kumplami. Jak to było u ciebie?
To zaskoczę. Ja na pierwszy mecz i na pierwsze mecze chodziłem na wartę, bo ja mieszkałem nad kinem Wilda. Wtedy jeszcze ulica Gwardii Ludowej.
No po schodach w dół i byłeś na warcie.
Tak. I warta była mi bliska. Pamiętam, wtedy grał pan Łuczak. Zresztą miałem wielu przyjaciół i dopiero ten 72 rok, to wielkie szaleństwo, wygrany mecz z Legią pierwszy w lidze,
Jakubczak,
z rzutu wolnego, no nie ma takiego drugiego strzelca w Lechu do dzisiaj. Także wtedy nastąpiło szaleństwo, no i nie mogę dzisiaj powiedzieć, ja wtedy oszalałem na punkcie Lecha, nie wyobrażałem sobie innego życia, wszystko co było związane z Lechem to miałem, jak nie mogłem uszyć czy gdzieś kupić, to wszędzie miałem napis Lech, w szkole wszyscy pamiętają i nawet obecna moja żona, a chodziłem do innej klasy z moją obecną żoną, to mówi, ty się dziewczynami nie interesowałeś, bo dla ciebie było ważniejsze chodzenie na mecz Lecha.
A jako mieszkaniec Wildy odczułeś może, że akurat w tej dzielnicy Warta też jest popularna, tak jak ty też na początku chodziłeś na Wartę. Lech wcale nie był dużo popularniejszy od Warty Poznań. Dopiero właśnie eksplodowała ta popularność w 70-tych latach.
Warta miała swoją grupę kibiców. Zawsze się mówiło, że jak Warta nawet słabo grała, to zawsze na Warcie można było spotkać tą samą grupę starszych panów, przepraszam, już coraz starszych. Zawsze pamiętam mała flaszeczka wódeczki, bo wtedy takie rzeczy się działy. Kieliszek. To było spotkanie towarzyskie. Na Wartę się chodziło jak do swoich przyjaciół. Później jeszcze przecież bardzo ładnie Warta odżyła w momencie, kiedy pojawiła się Zdolna Młodzież. Dominiczak, Piotr Dominiczak, rewelacyjny piłkarz. Gdyby nie kłopoty zdrowotne, byłby to wybitny reprezentant kraju. Pamiętam Knychałek i cała ekipa, która zdobyła wtedy chyba wicemistrzostwo
Polski juniorów. Tak. No, Konrad Napierała wtedy był chociażby w tej drużynie. Też.
Konrad Napierała jeszcze. Tak. Jak te nazwiska uciekają.
Byłeś na spotkaniu założycielskim klubu kibica i ta twoja przyjaźń z Lechem Poznań trwała dalej cały czas przez 80. lata?
No trwała. Później jednak były trudne czasy, każdy szedł w swoją stronę. No,
czasami priorytety życiowe się zmieniają.
Wtedy troszeczkę i pierwsze sygnały polityczne, walka o demokrację, solidarność, ulotki troszeczkę. Też się wyprowadziłem do Lubonia, małżeństwo, później dziecko spowodowało, że ten kontakt z Lechem był dosyć ograniczony, chociaż Lech wtedy odnosił fajne sukcesy, fajne kontakty nadal z dziaczami były, ale ten klub kibica w tej formule, która wtedy była, jakoś poumierał i potem w latach 90. staraliśmy się na nowo go odbudować, ale to już wchodziła ta grupa nowa, ludzi bardziej bojowo nastawionych, ta grupa taka kibolowa i niestety jakoś to wszystko...
To już nie był twój klimat.
I można powiedzieć, że klubu kibica takiego typowego, tamten był taki, nie chcę nikogo obrazić, inteligencki, a teraz to już taki typowo stadionowy jest.
Ten w 90-tych latach.
Tak, już w latach 90., a na dodatek Lech przechodził różnego typu kłopoty, no i koniec lat 90., no bardzo słabo sprzątł, no ale wtedy się zdarzyła sytuacja, że ja miałem więcej do powiedzenia.
Do tego epizodu wrócimy w drugiej części rozmowy z Pawłem Leszkiem Klepką, bo pod koniec lat 90. pojawił się na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej jako wiceprezydent Poznania, ale o tym w kolejnym odcinku. Dziękuję za pierwszą część twoich wspomnień. Paweł Leszek Klepka jest moim gościem. Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję bardzo.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.